Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Kościół musi się wyzbyć tego, co drugorzędne i szkodzi jego obliczu, by w pełni skoncentrować się na głoszeniu Chrystusa, powiedział Franciszek na spotkaniu z papieską radą do spraw nowej ewangelizacji. Watykan przygotowuje się do jutrzejszej zmiany sekretarza stanu. Obowiązkowe lekcje religii powracają do hiszpańskich szkół. 14 października zapraszam na wieczorny program informacyjny. Trzeba wyjść z Chrystusem do ludzi, rozbudzić w ich sercach i umysłach życie wiary, powiedział Franciszek do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji. Niczemu nie służy rozpraszanie się na tyle spraw drugorzędnych i zbytecznych, podkreślił papież. Należy skoncentrować się na rzeczywistości zasadniczej, jaką jest spotkanie z Chrystusem. Tylu ludzi oddaliło się od Kościoła. Błędem jest zwalanie winy tylko na jedną czy drugą stronę, a nawet nie należy mówić o winach. Jest odpowiedzialność w historii Kościoła i jego ludzi. Jest też w pewnych ideologiach i również w poszczególnych osobach. Jako dzieci Kościoła winniśmy iść dalej drogą Soboru Watykańskiego II, ogołocić się z rzeczy niepotrzebnych i szkodliwych, z fałszywych światowych zabezpieczeń, które obciążają Kościół i szkodzą jego obliczu. Trzeba chrześcijan, którzy ukazywaliby dzisiejszym ludziom miłosierdzie Boga, jego czułość względem każdego stworzenia. Wszyscy wiemy, że kryzys ludzkości nie jest powierzchowny, ale głęboki. Dlatego nowa ewangelizacja, wymagając odwagi, by iść pod prąd i nawrócenia się od bożków do jedynego prawdziwego Boga, koniecznie musi używać języka miłosierdzia, polegającego bardziej na czynach i postawach niż na słowach. Papież podjął pierwsze decyzje personalne w sprawie przyszłorocznego synodu biskupów o duszpasterstwie rodzin. Jego relatorem generalnym mianował arcybiskupa Ostrzychomia i Budapesztu kardynała Petera Erde. Natomiast włoski teolog, arcybiskup Bruno Forte, został sekretarzem specjalnym tego zgromadzenia. W osobie arcybiskupa Pietra Parolina Franciszek będzie miał lojalnego i bardzo skutecznego współpracownika, przewiduje kardynał Jean-Louis Thorin. Kiedy ten francuski purpurat był szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Parolin, wówczas prałat, był jego podsekretarzem. Zna więc dobrze przyszłego sekretarza stanu. Arcybiskup Parolin zastąpi kardynała Bertone jutro w południe. Jak zauważa kardynał Thorin, będzie to wyraźna zmiana stylów. Papież Franciszek znów postawił na dyplomatów i choć arcybiskup Parolin różni się od niego wyraźnie temperamentem, na pewno będzie im się dobrze współpracowało, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Thorin.
Przede wszystkim dlatego, że jest to wspaniały kapłan. Jest też stosunkowo młody, będzie mógł wspierać papieża w reformowaniu kurii rzymskiej. Jestem pewny, że jako współpracownik Franciszka będzie bardzo skuteczny. Dał się poznać jako dobry negocjator, bardzo zrównoważony. Ma też wielkie doświadczenie międzynarodowe i co ważne, towarzyszył on kościołom lokalnym w ich trudnościach. Dzięki temu ma dobrze rozwinięte podejście duszpasterskie. Dyplomacja jest na służbie duszpasterstwa. Myślę, że arcybiskup Parolin dobrze to zrozumiał. Zawsze ceniłem jego dyskrecję, lojalność, pracowitość oraz kapłańskiego ducha.
W Hiszpanii religia powraca do szkół jako przedmiot obowiązkowy. Niższa Izba Parlamentu przegłosowała w tych dniach reformę szkolnictwa, w której przywraca się m.in. obowiązkowe katechezy zniesione przez ultralewicowy rząd Zapatero. Ocena z religii będzie też wliczana do średniej. Teraz stosowna ustawa trafi do Senatu, gdzie najprawdopodobniej zostanie przyjęta, ponieważ również w tej izbie większość ma Partia Ludowa premiera Rajoya.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Tuż przed obchodzonym w ostatnią niedzielę Dniem Papieskim w Warszawie odbywał się Dziedziniec Dialogu. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Archidiecezję Warszawską i Centrum Myśli Jana Pawła II we współpracy z Papieską Radą do Spraw Kultury. Dziedziniec Dialogu to okazja do dyskusji wierzących z niewierzącymi na temat roli wiary w nauce, kulturze czy społeczeństwie. Audycję o tym spotkaniu przygotował Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Dziedziniec Dialogu okazał się inicjatywą, która cieszyła się w Warszawie ogromnym zainteresowaniem. Mieszkańcy stolicy chętnie uczestniczyli w koncertach, spotkaniach, wystawach czy happeningach będących częścią Dziedzińca Dialogu. Pomysł zorganizowania w Warszawie wydarzenia dającego okazję do dyskusji wierzących i niewierzących wyszedł od kardynała Kazimierza Nycza. Dziedziniec Dialogu był elementem odbywającego się na całym świecie od 2 lat cyklu spotkań pod hasłem Dziedziniec Pogan, którego inicjatorem był papież Benedykt XVI. W Polsce zdecydowano się jedynie na zmianę nazwy.
Zaraz na początku przygotowań postawiliśmy sobie pytania w takim dużym zespole krytycznym na temat szczegółów i na temat koncepcji warszawskiej, bo nasz warszawski jakby jest w 99% przygotowany przez nasze środowisko warszawskie, natomiast mniej przez Radę do Spraw Kultury, jak to bywało w tych poprzednich, gdzie przewodził, organizował ksiądz kardynał Ravasi głównie, a on decydował o kształcie, także o nazwie. Myśmy doszli do wniosku, że tak samo jak w innych krajach, we Włoszech też nie mówią pogan, tylko ludów, dziedziniec ludów, że ten dziedziniec pogan wzięty z Pisma Świętego, wzięty z Starego Testamentu, użyty przez Benedykta, zawiera w sobie jednak mimo wszystko dość pejoratywnie kojarzące się słowo w Polsce. Szukaliśmy słowa, znaleźliśmy słowo dialog, myślę, że bardzo dobrze. Takżeśmy to skorelowali i dlatego to się tak odbyło w ostatnich dniach, że także hasło Dnia Papieskiego, które był, także było hasłem Papież Dialogu i Dziedziniec Dialogu. I myślę, że oceniam ten zabieg, tę zmianę za udaną. Po cichu powiem, że kardynał Ravasi też powolutku odchodzi w wypowiadaniu się na temat dziedzińca od słowa poganie w kierunku słowa dialog.
Trzon Dziedzińca Dialogu w Warszawie stanowiły 3 duże debaty. Otwarciem, odbyło się ono na Uniwersytecie Warszawskim, była dyskusja wokół problemu relacji wiary i nauki. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury, kardynał Gianfranco Ravasi, przekonywał, że wiara i nauka nie są od siebie radykalnie oddzielone. My, teolodzy, interesujemy się człowiekiem, światem, istotą, istnieniem i tym także interesuje się nauka, czyli przedmiot jest ten sam, ale oczywiście postrzegany jest z różnych perspektyw, punkt odniesienia jest odmienny, podmiot jest również jeden, jedyny. Kardynał Ravasi przywołał również ciekawą myśl Maxa Plancka. Był on przekonany, że nauka i religia, jeżeli są autentyczne, potrzebują siebie nawzajem. Kolejny z mówców, fizyk, profesor Łukasz Turski, przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik, z niepokojem zauważył, że dialog między nauką a wiarą często przybiera kształt demagogii i pozbawiony jest wartości.
Wiele lat temu, kończąc swój wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, odnosząc się do tych, którzy wprowadzili nas na drogę rozwoju cywilizacji, powiedziałem: nauka stanowiła dla nich busolę, a wartości ogólnoludzkie wszystkich wielkich religii monoteistycznych gwarancję, że pod tą busolę nikt nie podłoży żelaznej siekiery zmieniającej jej wskazania na jedynie słuszny kierunek ku zagładzie. Busola ta wyznaczyła kierunek naszej drogi, drogi, której końca nie znamy, o końcu której mamy różne wyobrażenia i różne marzenia. Mam nadzieję, że dotrzemy tam razem, by stwierdzić, że tam droga zaczyna się na nowo.
W debacie brał również udział ksiądz profesor Michał Heller. Filozof i kosmolog mówił o obcości świata nauki i religii.
I to jest ogromne źródło konfliktów i nieporozumień. Bardziej nieporozumień niż konfliktów. Ale uważam, że nieporozumienia czy niezrozumienia są ważniejsze, bardziej niebezpieczne od konfliktów. I ta niewiedza wzajemna sięga niezmiernie głęboko, bo aż do wykształcenia podstawowego. Bo zadajmy sobie pytanie, co w większości przypadków pozostało z lekcji religii? Jaka wiedza o tym świecie religijnym? Powiedzmy, wielu uczonych wyobraża sobie świat, ten drugi, na podstawie zniekształconych zapomnieniem dość prymitywnych wiadomości właśnie z lekcji religii. Ale i odwrotnie, co pozostało z wiadomości z fizyki na przykład i z matematyki u ludzi, którzy są wybitnymi teologami. I nie tyle tu chodzi o konkretne wiadomości, ile o świadomość, czym te nauki naprawdę są.
Ksiądz profesor Michał Heller wskazał, że potrzebna jest teologia na nasze czasy, wypracowanie właściwego stosunku do nauki, potrzeba ludzi pomostowych. Zachęcał ludzi nauki i wiary do wzajemnego zainteresowania. Druga z debat na temat relacji wiary i kultury odbyła się w Teatrze Polskim imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury, kardynał Gianfranco Ravasi, zwrócił uwagę, że w dzisiejszych czasach niechętnie wypowiada się słowo prawda. Tymczasem kultura ma do czynienia z prawdą. Powoli dochodzimy do subiektywizmu prawdy, do tego, co Benedykt XVI nazwał relatywizmem. Rzeczywistość jest inną wizją prawdy. Oczywiście prawda obiektywna jest zdobywana przez podmiot, przeze mnie, ale musi być zdobywana poprzez poszukiwanie, poprzez drogę, podróż w prawdę. Człowiek, patrząc na krzywe zwierciadło podstawione przez diabła, widzi skrzywione oblicze drugiego człowieka, tego innego, i jeżeli uzna to za prawdę, to wówczas zaczyna się straszliwy, diabelski taniec, przekonywała z kolei dr Anna Karoń-Ostrowska. Z opinią tą polemizował Andrzej Seweryn, dyrektor Teatru Polskiego imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie.
No dobrze, a wola dominacji, a chęć zawłaszczenia, a władza, tak. I tak dalej, i tak dalej. To też z fałszywego obrazu, czy z po prostu ze zła, które w nas zwyczajnie po prostu istnieje? Bo przecież w nas istnieją pokłady zła.
Andrzej Seweryn próbował też odpowiedzieć na pytanie o to, czy i w jaki sposób przekazywane na scenie treści, na przykład filozoficzne czy religijne, wpływają na egzystencję aktorów. Wyznał, że nie jest optymistą.
Nie wydaje mi się, żebyśmy potrafili jako słabi ludzie, egocentrycy, skoncentrowani na sobie, korzystać z tego. I nie wiem, czy stajemy się bogatsi, bardziej otwarci, prawda, na innych. Tego nie wiem. Ja bym w ogóle bardzo chciał, żeby to, co etyczne, było estetyczne. Czy oto ten wierzący, wspaniały człowiek, dobry ojciec rodziny, dobry ojciec, dobry mąż, dobry obywatel, grający rolę w teatrze, czy on jest bardziej przekonywujący niż ten, który nie ma z tym nic wspólnego i jest zbereźnikiem? Otóż niestety historia uczy nas, że rzecz jest bardziej skomplikowana, że to, co etyczne, no niekoniecznie w sztuce może się ujawniać właśnie tak, jakbyśmy sobie tego marzyli.
Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że antropologia chrześcijańska wciąż pozostaje dla świata bardzo ważnym punktem odniesienia. Ostatnią z debat dziedzińca dialogu zorganizowano w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Rozmawiano tam o relacji wiary do społeczeństwa. Spotkanie otworzyło wystąpienie prezydenta Bronisława Komorowskiego. Podkreślił on, że postrzega Kościół jako ważny element społeczeństwa obywatelskiego, ważny punkt odniesienia dla większości obywateli.
Najważniejsze pytanie dla mnie na dzisiaj to pytanie, na ile wiara może wspierać nowoczesne społeczeństwo w Polsce po 25 latach jego transformacji. Na ile moralny autorytet Kościoła może na przykład pomóc nie tylko tworzyć dobry klimat dla rodziny, ale także uczyć szacunku dla państwa, dla prawa, nie tylko w symbolicznym wymiarze poczucia obowiązku obywatelskiego płacenia podatków.
Bronisław Komorowski dodał, że wspólnota polityczna i Kościół są każde na własnym terenie od siebie niezależne i autonomiczne. Jednak wspólnota polityczna, jaką jest państwo, i Kościół, choć z różnego tytułu, służą powołaniu tych samych ludzi.
Warto nie tylko pamiętać, ale i kontynuować budowę relacji Kościół-państwo, państwo i społeczeństwo w zgodzie z zasadą wzajemnego poszanowania autonomii i przyjaznego rozdziału Kościoła i państwa. To nasze polskie doświadczenie przyjaznego, a nie wrogiego, które także doświadczyliśmy w czasach PRL-u rozdziału, zobowiązuje wszystkich wierzących i wszystkich niewierzących.
Uczestnicząca w dyskusji rzecznik praw obywatelskich profesor Irena Lipowicz z pewnym niepokojem zauważyła, że jesteśmy świadkami rozpadu wspólnego konsensusu moralnego, który integrował społeczeństwa. Coraz częściej tylko prawo ma być wspólnym mianownikiem.
Prawo staje się ostatnią siatką bezpieczeństwa, ale prawo jest też przede wszystkim najmniejszym wspólnym mianownikiem. Prawo, sięgnięcie do prawa, jak w stosunkach rodzinnych i sporze spadkowym. Kiedy sprawa znajdzie się w sądzie, to znaczy, że rodzina poniosła jakąś klęskę. Polacy po odzyskaniu wolności bardzo wierzą w prawo i upatrują w nim, tak jak reszta Europy, nadziei. W moim przekonaniu jest to niewłaściwa nadzieja.
Prawo nie tylko buduje harmonię społeczną, ale może ją też zniszczyć, mówiła rzecznik praw obywatelskich.
Sytuacja, w której porzucamy dawne więzi, skoro nie potrafimy skonstruować i nie ma powrotu do dawnej postaci jedności religijnej jednego narodu, to mamy takie kraje jak Stany Zjednoczone, jak Włochy, jak Polska, gdzie rozpada się również konsensus polityczny na zwalczające się podmioty. Cóż więc robić w takiej sytuacji? Co powinno również robić prawo? Sądzę, że gdy mówimy o roli wiary w społeczeństwie, to odpowiedź może być właśnie taka. Porzucić nadzieję, że jurydyzacja spełni nasze nadzieje i odbudowywać inne więzi na nowej drodze, w nowy sposób, ale je odbudowywać. A jak to robić? Wiedzą właśnie kościoły i wiedzą ludzie wierzący, którzy czasami są mistrzami tego, co w prawie jest określane jako soft law, a tu są te miękkie powiązania.
Na zakończenie warto postawić pytanie, co dalej? Kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, ma nadzieję, że dziedziniec dialogu przerodzi się w stałą debatę ludzi poszukujących z wierzącymi.
Najważniejszą rzeczą, którą chciałbym osiągnąć po zakończeniu teraz już dziedzińca dialogu, to to, żeby to się przerodziło w kilku miejscach, w dwóch, trzech uczelniach warszawskich. Już są takie propozycje. Czy także w różnych miejscach pozauczelnianych, w stałą debatę ludzi poszukujących, ludzi, którzy się nazywają agnostykami, czy nawet niewierzący, ale jeżeli nie są nastawieni od razu wrogo i nie chcą się otworzyć na dialogi, myślę, że to się uda. Ten stały dialog z ludźmi, z którymi żyjemy na co dzień, spotykamy się, jest potrzebny. Trzeba skończyć z myśleniem, że 97% ludzi to są ludzie wierzący, bo co innego pokazują nawet badania socjologiczne w ostatnich latach. Ludzie po prostu dzisiaj odważni potrafią artykułować swoje sprawy światopoglądowe i myślę, że jest z kim rozmawiać.
Efektem dziedzińca dialogu w Warszawie ma być też publikacja podsumowująca i archiwizująca całe wydarzenie, która zawierać ma także poradnik, jak założyć u siebie w parafii filię dziedzińca dialogu.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.